Zygmunt Krasiński, nieboska komedia.
Zygmunt Krasiński zyskał sławę już w dzieciństwie. Na warszawskich salonach uchodził za drugie, po Fryczku Chopinie, cudowne dziecko. Omal nie wywołał dyplomatycznej awantury, gdy zachęcony na dziecięcym balu przez cara Aleksandra do recytacji wierszyka, rezolutny czterolatek wypalił prosto w twarz nowemu królowi Polski wolterowską frazą: Ty śpisz, Brutusie, a Rzym w niewoli. Czy może dziwić, że doskonale wykształcony, oczytany hrabia pisze w wieku zaledwie 21 lat nieboską komedię, dzieło zdradzające erudycję, intelektualne zdolności i żywą wyobraźnię? Rewizja mitu romantycznego twórcy, czyli kto jest stworzony do cerowania skarpetek poecie. Głównym bohaterem dramatu Krasiński czyni arystokratę hrabiego Henryka, który odbywa wędrówkę przez kręgi piekielne. Jednak nie jest to, jak w dziele Dantego, część boskiego uniwersum, lecz piekło epoki. To inferno ma dla Henryka co najmniej dwa wymiary – osobisty i historyczny. Dramat przedstawia dzieje tragedii rodzinnej oraz apokaliptyczną wizję historii. Już we wstępie dramatu fałszywemu poecie, pod figurą którego rozpoznajemy Henryka, zarzuca się rozdziew między twórczością a życiem oraz jałowość wzruszeń dyskredytujących prawdziwe wartości, a tym samym nieumiejętność przerzucania mostów między słowem a miłością. Utwór rozpoczyna się podniosłą sceną zaślubin Henryka z piękną i dobrą Marią. Jednak obietnica szczęścia spełnić się nie może, gdyż troski życia domowego nużą poetę. Naskórkowość doznań i monotonia życia rodzinnego rodzą w nim faustyczny głód, paradoksalny stan przesytu nienasyceniem. Budzą podejrzenie, że prawdziwe życie jest gdzie indziej, a w nim poezja, chwała, miłość idealna, czyli erzac zachwytów, wzniosłości oraz ekstazy. Sam autor zdradził kiedyś w liście do przyjaciela charakterystyczny dla młodych romantyków egzaltowany dystans wobec instytucji małżeństwa. Nie. Moja ukochana i żona nie mogą być jedną i tą samą osobą. Jedna była aniołem, czymś nieskończenie wyższym niż kobieta, a druga może nigdy nie będzie. A jeśli będzie, to będzie zwykłą śmiertelniczką, dobrą do cerowania moich pończoch i do zaparzenia ziółek w czasie choroby. Wydaje się, że odczuwane przez Henryka inferno życia domowego uosabia piekło, które każdy wybitny poeta nosi w sobie, co również Krasiński rozważa w korespondencji.
Niewysłowione rozkosze czekają na artystę, ale przeznaczone jest mu także cierpieć bardziej niż komukolwiek z ludzi. Zaprawdę egoizm jego jest wzniosły, ale mimo wszystko to egoizm. A co robi, znalazłszy się w sytuacji, w której, aby być szczęśliwym, trzeba przestać być sobą? Oto początek piekła. Nigdy nie dowie się naprawdę, co to miłość kobiety, bo dla niego wszystko jest nim samym. On stwarza wszystko – świat, rzeźbę, wiersz, kochankę. Kocha swoje arcydzieła, ale nie kocha nic poza nimi.
Henryk nie ma wątpliwości, że ożeniwszy się, wykopał sobie grób i pogrążył się w filisterskim śnie. Rozczarowanie poety powszednim życiem wykorzystują siły diabelskie, które podsuwają mu pokusy. Zjawę dziewicy, uosobienie idealnej poezji, widmo orła, symbolu sławy i miraż Edenu, atrapę społecznej utopii. Goniąc za zwodniczymi fantazmatami, Henryk staje się igrzyskiem szatanów. Doprowadza swoje życie rodzinne do ruiny. Opuszczona przez niego Maria, wymodliwszy dla siebie dar poezji, popada w obłęd. Trafia do szpitala, w którym doznaje wizji śmierci Boga, przepowiadając przyszłą dziejową katastrofę. Orcio, syn pary, zostaje przeklęty przez matkę darem poezji, który w jej oczach miał zaskarbić chłopcu ojcowską miłość. Kondycja poety obleka chłopca aurą urzekającego piękna, a jednocześnie przytłacza brzemieniem nadwrażliwości. Zagrożony ślepotą Orcio, oczyma duszy wnika w świat metafizyczny. odsłaniając ojcu wizję toczącego się nad nim sądu Bożego, w którym zostaje on potępiony za to, że nic i nikogo nie kochał prócz siebie. Ten raj piekło się nazywa. Uczyniony rachunek sumienia porzuca Henryka na pustyni ducha. Niesytego, obojętnego, obarczonego melancholijną świadomością bankructwa myśli i namiętności. Osamotniony postanawia wstąpić na scenę historii, by spełnić wzniosłe marzenia o wielkości. Teatr dziejów podsuwa ku temu spektakularną okazję – wybuch rewolucji. Hrabia w przebraniu pod osłoną nocy wędruje przez obóz rewolucjonistów, a jego infernalny charakter napełnia go grozą. Jest świadkiem frenetycznych tańców, orgii, rytuałów nowej religii ujawniających brak hamulców dla najniższych instynktów. Zew zemsty, przemoc seksualne rozpasanie, niszczenie symboli chrześcijaństwa na jego oczach spychają świadku krawędzi katastrofy. Hrabiego stać na przenikliwość. Rozumie błędy swojej sfery, co pozwala mu dostrzec moralną rację rewolucji, a są nią ucisk, bieda i upokorzenie plebejuszy. Potępia jednak metody, które wydają się ubierać stare zbrodnie w nowe szaty. Kulminacją dramatu poeta czyni spór ideowy hrabiego Henryka i Pankracego, wybitnych jednostek stojących na czele wrogich sobie obozów. Spojrzenia oponentów wyraźnie wykraczają poza horyzont poznawczy reprezentantów grup społecznych, do których należą. Przenikają również wątpliwości ideowego rywala. Pankracy, utopista, szydzi z degrengolady szlachty i zapowiada realizację projektu nowego, wspaniałego świata. Henryk, konserwatysta, nie ma złudzeń co do stworzenia raju na ziemi. Widział przecież na własne oczy, że droga do niego wiedzie przez piekło.
Witam hrabiego Henryka. To słowo hrabia dziwnie brzmi w gardle moim.
Dzięki ci, żeś zaufał domowi mojemu. Starym zwyczajem piję zdrowie twoje. Gościu, w ręce twoje.
Jeśli się nie mylę, te godła czerwone i błękitne zowią się herbem w języku umarłych. Coraz mniej takich znaczków na powierzchni ziemi.
Za pomocą Bożą wkrótce tysiące ich ujrzysz.
Otóż mi stara szlachta, zawsze pewna swego, dumna, uporczywa, kwitnąca nadzieją, a bez grosza, bez oręża, bez żołnierzy, odgrażająca się jak umarły w bajce przewoźnikowi u furtki cmentarza, wierząca lub udająca, że wierzy w Boga. Bo w siebie trudno wierzyć. Ale pokażcie mi pioruny na waszą obronę zesłane i pułki aniołów spuszczone z niebios.
Śmiej się z własnych słów. Ateizm to stara formuła. A spodziewałem się czegoś nowego po tobie.
Śmiej się z własnych słów. Ja mam wiarę silniejszą, ogromniejszą od twojej. Jęk przez rozpacz i boleść wydarty tysiącom tysiąców. Głód rzemieślników, nędza włościan, hańba ich żon i córek. Poniżenie ludzkości ujarzmionej przesądem i wahaniem się i bydlęcym przyzwyczajeniem. Oto wiara moja. A Bóg mój na dzisiaj to myśl moja, to potęga moja, która chleb i cześć im rozda na wieki.
Ja położyłem siłę moją w Bogu, który ojcom moim panowanie nadał.
A całe życie byłeś diabła igrzyskiem. Zresztą zostawiam tę rozprawę teologom. Jeśli jaki pedant tego rzemiosła żyje dotąd w całej okolicy. Do rzeczy! Do rzeczy!
Czegóż więc żądasz ode mnie, zbawco narodów, obywatelu, Boże?
Przyszedłem tu, bo chciałem cię poznać. Powtórę. Ocalić.
Wdzięcznym za pierwsze, drugie zdaj na szablę moją.
Szabla twoja, szkło, Bóg twój, Mara. Po potępionyś głosem tysiąców, opasanyś ramionami tysiąców. Kilka morgów ziemi wam zostało, co ledwo na wasze groby wystarczy. 20 dni bronić się nie możecie. Gdzie wasze działa? Rynsztunki, żywność? A wreszcie, gdzie męstwo? Gdybym był tobą, wiem, co bym uczynił.
Słucham. Patrz, jakiem cierpliwy.
Zwycięstwo i życie. Jedno tylko prawo uznaję i przed nim kark schylam. Tym prawem świat bierze w coraz wyższe kręgi. Ono jest zgubą waszą i woła teraz przez moje usta. Zgrzybiali, robaczywi, pełni napoju i jadła, ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym. Ale ja pragnę cię wyratować. Ciebie jednego.
Bodajbyś zginął marnie za tę litość twoją. Ja także znam świat twój i ciebie. Patrzyłem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu, po karkach którego wspinasz się do góry. Widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem. Ale ich koniec ten sam, co przed tysiącami lat. Rozpusta, złoto i krew. A ciebie tam nie było. Nie raczyłeś zstąpić pomiędzy dzieci twoje, bo w głębi ducha ty pogardzasz nimi. Kilka chwil jeszcze, a jeśli rozum cię nie odbierze, ty będziesz pogardzał sam sobą. Nie dręcz mnie więcej.
Świat mój jeszcze nie rozparł się w polu. Zgoda. Nie wyrósł na olbrzyma. Łaknie dotąd chleba i wygód, ale przyjdą czasy, w których on zrozumie siebie i powie o sobie: jestem. A nie będzie drugiego głosu na świecie, co by mógł także odpowiedzieć: jestem.
Cóż dalej?
Z pokolenia, które piastuje w sile woli mojej, narodzi się plemię ostatnie, najwyższe, najdzielniejsze. Ziemia jeszcze takich nie widziała mężów. Oni są ludźmi wolnymi, panami jej od bieguna do bieguna. Ona cała jednym miastem kwitnącym, jednym domem szczęśliwym, jednym warsztatem bogactw i przemysłu.
Słowa twoje kłamią, ale twarz twoja niewzruszona, blada, udać nie umie natchnienia.
Nie przerywaj, bo są ludzie, którzy na klęczkach mnie o takie słowa prosili, a ja im tych słów skąpiłem. Ale ja dawniej czytałem twe myśli. Jeśli więc umiesz sięgać w nieskończoność, jeśli kochasz prawdę i szukałeś jej szczerze, jeśliś człowiekiem na wzór ludzkości, nie na podobieństwo mamczynych piosenek, słuchaj, nie odrzucaj tej chwili zbawienia. Krwi, którą obaj wylejem dzisiaj, jutro śladu nie będzie. Ostatni raz ci mówię, jeśliś tym, czym wydawałeś się niegdyś, wstań, porzuć dom i chodź za mną.
Tyś młodszym bratem szatana.
W chrześcijaństwie warunkiem zbawienia jest uznanie własnej grzeszności, a także grzechu świata, przejawiającego się w jego ograniczoności. Jednakże obaj główni bohaterowie nieboskiej w obliczu dojmującej niewystarczalności świata podejmują osobliwe tropy. Jeden demonstruje wobec tej świadomości wzgardę, która pcha go ku fantazmatom własnej doskonałości. Drugi sięga po projekt samozbawienia. Obie drogi wiodą poprzez zanurzenie w śmierć ku klęsce. Henryk zdaje sobie sprawę, że należy do odchodzącego już feudalnego świata. Nie łudzi się zwycięstwem nad plebejuszami. Arystokracja własną degeneracją przejawiającą się w oportunizmie przesądziła o swojej zgubie. Hrabiemu pozostaje już tylko walka o wzniosłość stojącej za jego rodem tradycji, wierności Bogu i ojczyźnie. Bohater staje do walki w obronie swoich ideałów, dowodząc załogą okopów Świętej Trójcy, do dziś w polszczyźnie symbolu konserwatyzmu i tradycjonalizmu. Ostatniego przyczółka arystokracji, która wolałaby poddać się, po ludzku przekładając życie nad honor. Rozczarowanemu i pogardzającemu postawą swej braci Henrykowi jakakolwiek światowa misja wydaje się nędzną namiastką egzystencji. Dlatego okresu życia bohater nieboskiej komedii zawiesza nad przepaścią alternatywę. trza być Bogiem albo nicością. I rzuca się w otchłań, gdy ocalić może już tylko swoją godność. Historia. Domena boska czy nieboska? Wydaje się, że na polu ideowej walki pozostaje jedynie pan Kracy, zdobywający przestrzeń do realizacji zamierzeń sugerowanych przez swoje imię. Parodię boskiego imienia Pantokratora, wszechwładcy, pana wszystkiego. Jednak w finale dramatu czeka nas zaskoczenie. Pan Kracy staje się świadkiem samoujawnienia tajemnicy dziejów nakreślonej w słowach Chrystusa. Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Po tylu nocach bezsennych powinieneś był odpocząć. Mistrzu, znać trudzenie na rysach twoich.
Nie czas mi jeszcze zasnąć, dziecię, bo dopiero połowa pracy dojdzie końca swojego z ich ostatnim westchnieniem. Patrz na te obszary, na te ogromy, które stoją w poprzek między mną a myślą moją. Trza zaludnić te puszcze, przedrążyć te skały, połączyć te jeziora, wydzielić grunt każdemu, by we dwójnasób tyle życia się urodziło na tych równinach, ile śmierci teraz na nich leży. Inaczej dzieło zniszczenia odkupione mnie jest.
Bóg wolności sił nam podda.
Co mówisz o Bogu? Ślisko tu od krwi ludzkiej. Czyjaż to krew? Za nami dziedzińce zamkowe. Sami jesteśmy, a zda mi się, jakoby tu był ktoś trzeci.
Chyba to ciało przebite.
Ciało jego powiernika. Ciało martwe. Ale tu duch czyjś panuje. A ta czapka, ten sam herb na niej. Dalej patrz, kamień wystający nad przepaścią. Na tym miejscu serce jego pękło.
Bledniesz, mistrzu.
Czy widzisz tam? Wysoko. Wysoko!
Nad ostrym szczytem widzę chmurę pochyłą, na której dogasają promienie słońca.
Znak straszny pali się na niej.
Chyba cię myli wzrok.
Milion ludu słuchało mnie przed chwilą. Gdzie jest lud mój?
Słyszysz ich okrzyki. Wołają ciebie. Czekają na ciebie.
Plotły kobiety i dzieci, że się tak zjawić ma. Lecz dopiero w ostatni dzień.
Kto?
Jak słup śnieżnej jasności stoi nad przepaściami. Oburącz wsparty na krzyżu, jak na szabli mściciel. Ze splecionych piorunów korona cierniowa.
Co się z tobą dzieje? Co tobie jest?
Od błyskawicy tego wzroku chyba mrze, kto żyw.
Coraz to bardziej rumieniec zbiega ci z twarzy. Chodźmy stąd, chodźmy. Czy słyszysz mnie?
Połóż mi dłonie na oczach. Zdław mi pięściami źrenice. Oddziel mnie od tego spojrzenia, co mnie rozkłada w proch.
Czy dobrze? Tak?
Nędzne ręce twe. Jako ducha. Bez kości, mięsa. Przejrzyste jak woda, przejrzyste jak szkło. Przejrzyste jak powietrze. Widzę wciąż.
Oprzyj się na mnie.
Daj mi choć odrobinę ciemności.
O, mistrzu mój.
Ciemności. Ciemności.
Hej, obywatele. Hej, bracia. Demokraty. Na pomoc, hej. Ratunku. Pomocy. Ratunku.
Galilae Vicisti.
Scena ta czerpie inspirację z co najmniej dwóch źródeł. Słowa Galilejczyku zwyciężyłeś miał wyrzec konający cesarz Julian Apostata, nieprzyjaciel chrześcijaństwa, w którym był wychowany i którego się wyrzekł. Swą klęskę w wojnie przeciw Persom i odniesioną w niej śmiertelną ranę miał uznać za zwycięstwo Galilejczyka, czyli Chrystusa. Drugim źródłem jest niewątpliwie Apokalipsa świętego Jana. Scena ma podobny do niej charakter. Jest wizją, która konfunduje odbiorcę swą niejasnością. Krasiński zdaje się wpisywać w finał swego dzieła szereg pytań o kształt przyszłości świata. Czy rewolucja okaże się jego końcem? Czy może obwieszcza zagładę starego świata, który uległ kompromitacji? Czy ingerencja siły nadprzyrodzonej ukazuje jednostronność, cząstkowość, ułomność racji bohaterów uzurpujących sobie prawo do prawdy, a pozbawionych racji miłości? Czy jest znakiem prowidencjalizmu, przeświadczenia, że Bóg sędzia i Zbawiciel jest panem historii, a nie człowiek kreujący nieboskie porządki, zmieniający jego dzieje w nieboską komedię? A może to przypowieść o wygnanym z człowieczej egzystencji Bogu? Bogu zdegradowanym w ludzkich aktach dążenia do doskonałości, samotniczego indywidualizmu, woli mocy, samoidentyfikacji. Bogu, który spotyka ludzkość u kresu historii, by eskalować napięcia dualizmu między sobą a światem. Być może scena ta nie przynosi odpowiedzi na żadne z powyższych pytań, zaś sfera jej oddziaływania stanowi domenę przeżycia swoistego mysterium tremendum, tajemnicy pełnej grozy, która otwiera oczy. Wydaje się bowiem, że Krasiński z pełną świadomością w zakończeniu swego dramatu odwraca od człowieka inną twarz Boga apokalipsy. Baranka, który ociera każdą łzę. Szekspir może powiedzieć, ja znam zło. A Calderon może powiedzieć, ja znam dobro. A Zygmunt może powiedzieć, ja znam historię. Tymi słowami poeta Cyprian Kamil Norwid wyraził uznanie dla kompetencji Zygmunta Krasińskiego w dziedzinie zgłębiania filozofii historii. Nieboską odczytano jako dzieło uniwersalne, bez precedensu na skalę europejską, ujmujące nowożytną wiedzę o mechanizmach rewolucji. Choć żadne konkretne wydarzenie nie znalazło w nim wiernego odbicia, uważny widz dostrzeże jedynie aluzję do wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej. To późniejsze wypadki mogły się przejrzeć w nieboskiej komedii niczym w lustrze.
Czytali Michał Hołka, Przemysław Tejkowski, Paweł Gładyś, Magdalena Kozikowska-Pieńko. Scenariusz Iwona Łapińska. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego.